Dzień dobry Państwu. Bardzo nam miło, że Pani Olga Drenda zgodziła się przyjechać i przedstawić wykład na tematy, na których się zna najlepiej. A ponieważ w Zachęcie prezentujemy wystawę Liliany Porter, która ma podobną czułość do przedmiotów znalezionych na targach staroci czy gdzie indziej, więc pomyśleliśmy, że taka osoba może być dobrą właśnie partnerką do Liliany Porter i trochę powiedzieć o tych związkach. Więc zapraszamy i cieszymy się, że Państwo jesteście.
Ja również dziękuję przede wszystkim za zaproszenie i za to zaszczytne skojarzenie mnie z Lilianą Porter. Myślę, że jest to bardzo, bardzo duże wyróżnienie. Temat, na którym znam się najlepiej, jest to coś, co w Krakowie, gdzie mieszkałam przez kilka lat, określano mianem duperele za niewiele. Jest to przedmiot moich badań antropologicznych. Właśnie nurkuję w takiej antropologii codzienności troszeczkę zbliżonej właśnie tematycznie, jakoś pokrywają się nasze obszary zainteresowań z Lilianą Porter, ale też chciałabym nawiązać do innych badaczy i do innych artystów, którzy korzystali z podobnego zasobu, w ogóle spróbować przypomnieć skąd się to wzięło. Przywiozłam ze sobą moje ulubione przewodniki, nieco już zapomniane. Przewodniki kolekcjonerskie Andrzeja Banacha, czyli Podróże po szufladzie, o wdzięczności przedmiotów i mini biografię Władysława Hasiora, który oczywiście będzie takim cichym bohaterem również tego wykładu. O tu właśnie zaczynamy, są to kotki południowoamerykańskie. Tu jeżeli ktoś ma pytania, od razu proszę pytać o jakieś przedmioty konkretne. Albo jeżeli ktoś chciałby się włączyć do rozmowy, dlatego że myślę, że najciekawiej będzie, jeżeli to się zmieni w taki wielogłos, bo być może Państwo też mają doświadczenia z podobnymi przedmiotami, albo nagle któryś zacznie ewokować jakieś przekazy niespodziewane tutaj dla Państwa. Myślę, że te kotki właśnie, które minęliśmy, są troszeczkę nieprzypadkowe, dlatego że kiedy pracowałam nad moją książką Wyroby, która jest tak naprawdę poświęcona troszeczkę takiemu dowartościowaniu pomysłowości, czy temu, co jest może trochę omijane, czy jest uważane troszeczkę za śmiecie, jest taką marginesową formą kreatywności, nie outsider artem, ale taką sztuką gdzieś z pogranicza rzemiosła i sztuki nieprofesjonalnej, właśnie takie jak ten tutaj obecny Krasnal, albo jak ten piękny, psychodeliczny dom. Także myślę, że będę dzisiaj opowiadała troszeczkę o moich przygodach z życiem małych przedmiotów, z ich nieoczekiwanymi biografiami, ale też o tym, gdzie szukać, jak się interesować, na co można zwracać uwagę też na targach staroci. Jak to się dzieje, że jakiś przedmiot staje się nagle z niewidzialnego, zaczyna nabierać obecności, zaczyna nabierać jakby silniejszego konturu i zaczyna generować różne konteksty, staje się nośnikiem tychże. Myślę, że przyda się nam tu cytat. Tak, tu w książce o wdzięczności przedmiotów Andrzej Banach, który jest pamiętany głównie jako odkrywca i kurator artystów nieprofesjonalnych, artystów outsiderów, Nikifora, Teofila Ciepki, wielu innych. On również był kolekcjonerem i był autorem takich poradników kolekcjonerskich, takich w duchu troszeczkę surrealistycznym, powiedziałabym. Myślę, że on miał dość podobną wrażliwość do surrealistów, którzy przeglądali w początkach XX wieku targi staroci paryskie, szukając tam starych lasek, pomagających w chodzeniu, starych, nie wiem, łyżek do butów, manekinów, potłuczonych lalek i tak dalej. Właśnie ta taka nostalgia, melancholia resztki, w melancholii jakiejś pozostałości w przedmiocie, a to jest najbrzydszy, najbardziej niepotrzebny przedmiot świata. Tu chciałabym zwrócić na niego uwagę małą. Wiele z tych przedmiotów właśnie ma biografie, które chętnie opowiem, to znaczy historię ich znalezienia, a także to, czego udało mi się, co udało mi się o nich dowiedzieć. Natomiast tak, jest najbardziej niepotrzebny przedmiot świata. Kupiłam go w sklepie Wszystko za 4 złote, który myślę, że będzie takim chyba dość ważnym kontekstem co do właśnie małych życiorysów, małych przedmiotów. I kupiłam go dlatego, że jest absolutnie najbardziej niepotrzebnym przedmiotem na świecie, to znaczy nie jestem w stanie odgadnąć jego funkcjonalności. Postawienie go jest trudne, dlatego że ten koszyczek tak się buja. Jest to ptaszek, który może być kurczaczkiem wielkanocnym, ale są tutaj muchomory i jakieś takie rośliny, powiedziałabym, toksyczne na oko, takie, które wyglądają troszeczkę jak z jakiegoś średniowiecznego herbarium, czy w... Nie wiem, może jakiś praktyk czarodziejskich tutaj, jakieś takie kująca roślinność, toksyczne muchomorki. No, jest to za małe, żeby było ozdobą, tak samo też kiwa się, więc no nie stoi tak jak taka dekoracja, którą można sobie postawić na półce. Mam wrażenie, że to jest przedmiot, który powstał, żeby w jakiś sposób wykorzystać resztki materiałów, które wzięły się skądinąd przy produkcji jakichś innych dekoracji. I ta absolutna zbędność właśnie tego sympatycznego ptaszka ujęła mnie do tego stopnia, że postanowiłam go zakupić, zgubiłam go ostatnio niestety, więc mam nadzieję, że go wkrótce odnajdę, ale myślę, że tak naprawdę on dla mnie niesie ze sobą chyba najwięcej sensów, dlatego że jest jednocześnie ta zbędność, pochodzenie z najtańszego sklepu, w którym myślę, że tak naprawdę wejście do sklepu Wszystko za 4 zł to jest sygnał, że jakaś moda w projektowaniu, w dekorowaniu stała się zupełnie demokratyczna. Jeżeli w jakiś projekt, jakiś przedmiot trafia do tego sklepu, ale też to, że on jest wykonany w całości z takich tworzyw sztucznych, które teraz kojarzą nam się głównie z zatruwaniem planety, natomiast kiedyś były to tworzywa przyszłości po prostu, które kojarzyły się z czystością, higieną i tak dalej. No, materiał jest bardzo istotnym. Jest bardzo istotnym elementem tego, czym są wyroby, czym są te małe rzeczy, dlatego że on bardzo dużo mówi. Tak naprawdę ten materiał, z którego są wykonane, mówią nam najwięcej o czasie, w którym powstały. No i teraz w końcu ten cytat, który obiecałam. Przedmioty, o których tu wspominano, spotykają się z nami na każde życzenie. Nie trudno je wyszukać, łatwo je zatrzymać. Oto zwraca się uwagę także na rzeczy niemodne, nieuznane, takie, które dotąd nikomu nie spodobały się specjalnie. Te przedmioty się nie drożą, nie każą za siebie płacić wysokiej sumy. Jeżeli zaś nieraz odnalezienie ich wymaga trochę czasu lub starania, gdyż nie leżą na wierzchu gotowe, to przyjemność nasza tym większa. Istnieje nawet szczególna kokieteria rzeczy wzgardzonych, niby brzydkich, które z zemsty za to, że tak długo musiały żyć w ukryciu, w cieniu przedmiotów wspaniałych i przez wszystkich podziwianych, teraz, gdy wreszcie komuś się spodobały, pozwalają się szukać. Chcą pozyskać nas, sycąc nasze pragnienie, ukrywają się więc przed nami, nie wierząc uczuciu szczeremu i wspaniałej karierze. Wtedy jednak mamy przed sobą przysłowiowe polowanie, które sprawia wiele radości każdemu, choćby zwierzyna była nic nie warta. Wreszcie odnalezione rzeczy te bawią się z nami chętnie. Rozsądni zbieracze w chwilach szczerości przyznają, że największą przyjemnością, jaką mają z rzeczy, jest zabawa. Układanie, przekładanie, doprowadzanie ich do porządku, dobieranie dla nich miejsca i towarzystwa, a przede wszystkim rozmowa z nimi. No i tutaj Andrzej Wenach zachęca nas do opowiadania o przygodach przedmiotu, jak on to nazywa. Tyle tylko, że jakby lektura tych książek, które zostały wydane w roku 1960, Ona uświadamia tempo przemiału, powiedzmy, z którym mieliśmy do czynienia. W Banach jeszcze opowiada o kolekcjonowaniu przedmiotów, które wywodzą się z wczesnego XX, a nawet XIX wieku. On pisze o drukach tanich na przykład, o pamiątkach odpustowych, o dewocjonaliach, które pewnie się tutaj prędzej czy później pojawią, o starych papierach, o reklamie XIX-wiecznej, jakieś szulcowskie klimaty, pudełka i portmonetki, pojedyncze karty do gry, ryciny tanie, o to jest piękne określenie, jest tutaj ten taki słynny mechaniczny królik, gdzieś, zegarki kieszonkowe z XIX wieku, no to są wszystko rzeczy, które w tej chwili są raczej pożądane i drogie, dlatego że one bardzo szybko i powiedziałabym, że z taką dużą dynamiką i z bardzo dużym zapałem ludzie się ich pozbywali. Dlatego ja jestem troszeczkę ostrożna, jeżeli chodzi o wszystkie te poradniki czy filozofię życia polegające na tym, że jakby sprzątanie i pozbywanie się rzeczy, w ogóle minimalizm czyni nas szczęśliwymi, dlatego że ja jestem świadoma, jak wiele szkód taki szał sprzątania wyrządził dla archeologii codzienności. To znaczy na przykład to, że w kwestii tych rycin tanich bardzo niewiele ich się zachowało, dlatego że nie tylko ze względu na jakość papieru, takich wydawnictw międzywojennych, groszowych, ale też dlatego, że one były uważane po prostu za taki kompletny szrot wydawniczy, nie warty, no powiedzmy teraz mniej więcej jak gazetka Tesco, takiej wartości, więc dlatego po prostu wyrzucano je, no i one też miały, one cieszyły się bardzo złą sławą wśród krytyki literackiej i wśród takich różnych arbitrów dobrego smaku. One były wszystkie bardzo chętnie czytane. W tej chwili to były powieści detektywistyczne, jakieś takie książki, sensacje, romanse i tak dalej, wydawane w odcinkach. W tej chwili to są rzeczy szalenie pożądane i zostało ich bardzo niewiele, nad czym ubolewają folkloryści i literaturoznawcy. Dlatego ja bardzo się cieszę, kiedy ktoś fotografuje wszystko dookoła, kiedy ktoś właśnie zbiera drobiazg, kiedy ktoś wrzuca wszystko, co się da na Instagram, nawet te osławione śniadania swoje, dlatego że one wszystkie są jakimiś świadectwami czasów, w których żyjemy. I oczywiście, jeżeli te wszystkie serwery nie padną, to będziemy mieć całkiem niezłą dokumentację na potrzeby jakiejś przyszłościowej archeologii. Ja się staram wybiegać już troszeczkę w przyszłość właśnie, no i rozglądać się dookoła siebie. Dzisiaj idąc będąc w Warszawie, tutaj rozglądałam się za jakimiś resztkami tabliczek, za resztkami reklam z lat 90. i może jeszcze ewentualnie wczesnych 2000. No myślę, że Warszawa i Kraków to są takie miasta, w których ta dynamika zmiany, zwłaszcza w centrum miasta, jest niesamowita i tak naprawdę z tygodnia na tydzień można obserwować znikanie, więc trzeba rejestrować wszystko, dlatego że po prostu potem ewentualnie będziemy musieli odkodowywać nasze wspomnienia wyłącznie, które bywają błędne, czy wiodą nas czasami na manowce. Może trochę o samym kolekcjonowaniu takich rzeczy, powiedzmy nie kolekcjonerskich. Tutaj tamten ogródek należał do pewnego mechanika z Łazisk Górnych, który skonstruował sobie większość tych dekoracji sam, a częściowo zrobił takie dioramy właśnie a la Liliana Porter. Może jak cofniemy się do tego, to zobaczymy, że on z materiałów gotowych, dlatego że właśnie w sztuce Liliany Porter charakterystyczne są dioramy, prawda, czyli takie są scenki, symulacje różne, zaaranżowane sytuacje z postaciami, które nie należą może koniecznie do, które są jakoś wyjęte z pierwotnych kontekstów. I tutaj mamy podobnie, nie widać tutaj świnki na lawecie, Ale widać różne inne postacie, takie z typu dekoracja ogrodowa, które właśnie są w jakiś sposób zestawione. Może one niekoniecznie grają tutaj jakąś scenę. O, tutaj jest świnka na lawecie. Jest właśnie ten, jest krasna z sarenką, jest, tu jest jakaś taka krasnoludka a la Oktoberfest jadąca na krowie i to wszystko są scenki zaaranżowane właśnie przez tego pomysłowego człowieka. Ja miałam przyjemność odwiedzić kilka takich ogrodów właśnie, w których były scenki. Niektóre z nich były nawet zmechanizowane, więc faktycznie jakby takie, to były takie coś, co miało w sobie z ducha jakby teatrzyku kukiełkowego, takiej XIX-wiecznej farsy troszeczkę, takiego teatrzyku ulicznego, takiej frajdy. Andrzej Banach pisze o tym, że warto szukać w zabawkach przede wszystkim tego, jakie technologie były takim gadżetem, sensacją w danej epoki. Może przeczytam znowu fragment. Kultura, cywilizacja, postęp nauki i techniki odbiły się znakomicie i zachowały w dziecinnej rozrywce. Komplet stroju modnej pani z roku 1850 rozproszył się po całym świecie i z trudem trzeba zbierać jego fragmenty, aby pokazać go w muzeum. Nie znajdziemy go całego. Na lalce zachował się jednak w całości, nienoszony, nieraz nietknięty. Przygotowania do stworzenia kinematografii, rozwój latarni magicznych, obrazków składanych i ruchomych, epidiaskopów prześledzić najlepiej można w rzeczach dziecinnych XIX stulecia i tak zwanych pomocach szkolnych. Przedmioty egzotycznych nazwach, mianowicie fenakistoskop z roku 1832, lampa do ramy z lat 1850 i 1860, cienie chińskie, ombromanie, praksinoskop, czyli teatr Renauda z roku 1878, oto niektóre pozycje z takiego sklepu. Zapowiedziały one nadejście kina i cineramy. Podobnie dziś w małej zabawce dziecinnej przegląda się duży, poważny świat. Jeżeli ktoś chce wiedzieć, jaki on będzie za lat parę, niech nie pyta powieści, bo ta lubi być ponura, ani malarstwa abstrakcyjnego, która niewiele się zmienia. Naprzód niech pojedzie do wielkiego magazynu, do działu zabawek i niech tam zapyta, co się działo w ostatnim dziesięcioleciu, w latach 1950-1960, a potem z zabawek dzieci wywróży przyszłość. No tak naprawdę myślę, że wtedy takie nowoczesne zabawki, bo wyobrażamy sobie pewnie, Jan troszeczkę też pisze, że to są na przykład, nie wiem, kolejki elektryczne, że to są zabawki kosmiczne, takie zestawy mały chemik, ale mam wrażenie, że one były tylko niewielką częścią takiego zasobu zabawkowego, który wtedy funkcjonował, dlatego że jakby najbardziej pożądane wtedy i największą popularnością cieszyły się w kioskach zabawki z celuloidu. One cieszyły się z popularnością z dwóch przyczyn. Nie tylko dlatego, że służyły do zabawy, ale również dlatego, że celuloid łatwo można było wykorzystać w jakichś pirotechnicznych efektach, więc dlatego je kupowano, żeby robić małe eksplozje. Dlatego też nie tak wiele się ich zachowało, więc ten celuloid faktycznie pierwsze zabawki plastikowe i gumowe. Będzie tutaj kilka brzydkich Miki właśnie z takiej kategorii w mojej kolekcji. Więc wszystkie te takie wczesne kioskowce właśnie połowy XX wieku, one bardzo często jeszcze powielały wzorce z wczesnego XX wieku albo z wieku XIX. Na przykład typowe lale miały takie fale fryzury a la Bubi Cop, Unterola, takie lata 20, lata 30. Tak samo myszki Miki, no myszka Miki w latach 50., wczesnych 60., no ona nie była jeszcze do końca mile widzianym gościem w PRL-u. Co prawda filmy Disneya, zdaje się, zaczęto puszczać na początku lat 60. W kinach na nowo. Ale myszka Miki została zapamiętana jako bohater kreskówek przedwojennych, które były popularne i w kinie, i w druku wychodziła gazetka Miki. Stąd dość dużo właśnie tych wizerunków myszki, głównie spiraconych, bo piracenie postaci Disneya już wtedy w bardzo wczesnych latach było powszechnym obyczajem. One się zachowały, odkleiły się troszeczkę od pierwotnego kontekstu. Na przykład w logo drużyny żużlowej Faluba z Zielonej Góry widnieje myszka Miki. Był proces o to wytaczany przez Disneya. Okazało się, że to jest, o właśnie, tu można się przyjrzeć, gdzie jest Miki. Że jest to inspiracja, a nie jest to bezpośrednia kopia wzoru disneyowskiego. I faktycznie projektant tego logo, które powstało na początku lat 60., mówił, że dla niego po prostu to była jakaś przedwojenna myszka, której on nie kojarzył kompletnie z filmami Disneya, dlatego że ona faktycznie była powielana tak często jako po prostu animowany czy rysunkowy wizerunek. No i stąd właśnie te brzydkie myszki, ale też mały marynarz, mały milicjant, dużo takich zabawek mundurowych. Właśnie jakieś mutacje między myszką Miki a królikiem na przykład. Mam nadzieję, że one się wkrótce tutaj pojawią. Na razie mamy wycieczkę po ogródkach działkowych Trójmiasta, gdzie pojawiają się bardzo różne egzotyczne wzory. Mam wrażenie, że... Tak? To jest głównie Gdańsk. Tak, to jest... Nie, to jest... Ja byłam tam z Mackiem Pietrukańcem, zbieraczem wzorów metalowych i to jest, to się zaczynało zaraz gdzieś za Dolnym Miastem, czyli po drugiej stronie rzeki. Właśnie pamiętam, że one tam się zaczynają, tam gdzie jest, gdzie są te takie zielone tereny nad Motławą i można przejść na drugą stronę, tak. To właśnie jest tam. O, jest ulica Nie Zapomina, jak już widać. O, i tutaj jest bardzo dużo właśnie ciekawych wzorów, gdzie ta wyobraźnia XIX-wieczna to jest coś, co mnie szalenie interesuje właśnie. To, jak ona pracuje aż do teraz. No może delfinki są pewnym nowum, ale statki, konie, kogutki, to wszystko są takie kolorowe jarmarki, takie długie życie XIX-wiecznych ilustracji, takich z czasów Biedermajerowskich. Kto był trzy lata temu chyba, czy cztery, w Muzeum Narodowym na wystawie Biedermajer, ten będzie kojarzyć właśnie całą tą taką słodziznę i Gemütlichkeit, która wtedy dała początek całemu nurtowi jeleni na rykowisku i sztuki drobnomieszczańskiej, którą później nazywano kiczem, albo chłamem, albo tandetą i którą potem bardzo miano w niewielkim poważaniu, to znaczy oczywiście ludzie miejący się za arbitrów elegancji mieli ją w niewielkim poważaniu, natomiast opinia powszechna i taki gust powszechny bardzo, bardzo je lubił. Ale ich życiorys był dość długi i tak naprawdę one wywodziły się ze sztuki akademickiej XIX-wiecznej, przechodząc gdzieś do domów mieszczańskich, drobnomieszczańskich, no i koniec końców rozpowszechniając się w przeciętnym domu polskim również, więc taka jest historia naszych jeleni, makatek, łabędzi. No bo też ta menażeria jest dość powtarzająca się i widać to również w ikonografii ogródków działkowych, o których oczywiście najlepszy esej dotyczący semiotyki ogródków działkowych napisał kiedyś Roch Sulima. No, dużo się zmienia od jego czasów, to były lata 90. W tej chwili coraz częściej zdarza się, że jakieś ogródki są pod patronatem marketu budowlanego. W ogóle mam wrażenie, że market budowlany jest największym zabójcą kreatywności, pomimo tego, że promuje się bycie bohaterem domu, ale tak naprawdę wszystko tam jest gotowe. Wszystko jest gotowe, w związku z czym ja widziałam już w Rudzie Śląskiej i gdzieś jeszcze takie ogródki działkowe, w których na każdej działce był identyczny domek, dlatego że po prostu market oferował je po jakiejś bardzo, bardzo przystępnej cenie i wszyscy wymienili sobie domki na identyczne, więc to cała ta taka bałaganiarsko-kreatywna uroda tych miejsc, tak, to jest stara umywalka przerobiona na szopkę bożonarodzeniową, bo to był taki sezon świąteczny. Także cała ta taka bałaganiarska uroda ogródków znika, one stają się tak ładne, jak ładne w sensie uporządkowane, jak ogródki przydomowe, więc ta tendencja wyrównywania wszystkiego takiego ujednolicania dociera również i na działki, które bardzo długo były królestwem właśnie resztki, królestwem przydasiów, królestwem drugiego życia rzeczy, które nie nadawały się już do domu, ale nadal można było z nimi zrobić coś. Więc jeżeli ktoś bywa w Katowicach, to mogę powiedzieć, że warto wybrać się w dzielnicy Zadole, gdzie kręcono serial Roist, trzeba zejść nad rzekę. Jest tam taki straszny most i są opuszczone częściowo działki. Trzeba zabrać jedzenie dla kotów, żeby je przekupić, ale można podziwiać właśnie takie bardzo, bardzo ciekawe ogródki. No ale widać, że tutaj już jakby obok to jest, myślę, nowy przejaw kreatywności. To już jest chyba cięcie laserem. Czy to cięcie wodą. Teraz są takie nowe technologie właśnie obrabiarkowe i one przejawiają się przede wszystkim w wycinaniu wzorów z różnych metali, chociaż nie, może to jeszcze nie jest aż takie precyzyjne, no ale właśnie jest ta czarownica, są te amerykańskie lądujące orły, są pieski na przykład, także w tej chwili to takie wzory 2D, 2D metalowe. Warto na nie zwrócić uwagę, dlatego że one się też stają coraz popularniejsze jako jakaś dekoracja, na przykład bramy. No, tu jest brama z resztek materiałów na pewno XIX-wiecznych albo jeszcze starszych, a to są no, po prostu zwykłe kątowniki i płaskowniki zespawane w tak zwane picasso, czyli to jest przykład tego, jak sztuka abstrakcyjna trafiała w gusta masowe, nazywano to właśnie wtedy picassami. To jest tak opuszczona restauracja właśnie tutaj. No ta wycieczka po ogródkach działkowych, ona jest dość długa, bo to faktycznie był długi dzień. No ale można zobaczyć wzory powtarzające się. Jest niewiele takiej kreatywności własnej zupełnie od zera. Natomiast jest radość powielania i tworzenia jakichś wariantów wzoru popularnego, typu właśnie myszka Miki, typu okręt, rybka. Ponieważ to Trójmiasto, to jest dużo wzorów morskich, ale jest też bardzo dużo krasnali i są także myszki Miki. Ja kiedy bywam na targach staroci, jestem bywalczynią przede wszystkim Targu Mikołowskiego, który jest niezbyt duży, taki jest kompaktowy, ale sympatyczny, no i Targu Bytomskiego, który jest jakimś absolutnym zabytkiem, myślę, pewnej kultury targowej, dlatego że on zajmuje co miesiąc cały stadion, przyjeżdża tam mnóstwo Czechów. Przyjeżdżają ludzie z całej Polski Południowej właśnie przywożąc osobliwości. No i można tam śledzić tendencje. Ja nie byłam, muszę przyznać, że nie byłam na żadnych z tych słynnych targów warszawskich właśnie, tych słynnych bazarów ze starociami i podejrzewam, że bardzo dużo tracę, ale ponieważ jestem po prostu tylko okazjonalnie w Warszawie, jakoś nigdy mi się to jeszcze nie udało. Natomiast mogę powiedzieć o Targu Bytomskim i o tym, jakie pojawiają się nowe tendencje, na przykład kiedy profesjonalni malarze próbują kopiować outsider art. I to niekoniecznie Nikifora, dlatego że podrabiane Nikifory to jest oczywiście zjawisko, które istnieje pewnie od lat 60. Albo i wcześniej. Natomiast widać czasami kreskę, kiedy wiadomo, że ktoś próbuje malować jak malarz nieprofesjonalny, ale robi to zbyt dobrze. Więc takie malarstwo widać, że ktoś wyczaił, że jest poszukiwane i próbuje je imitować, sprzedając to na jednym stoisku z landschaftami i przedstawiając się nie jako ich autor, tylko jako dystrybutor jakichś właśnie tajemniczych malarzy. No i to jest ciekawe zjawisko właśnie, które zauważyłam. Jest na Śląsku, jest cały nurt imitatorów grupy Janowskiej, którzy znajdują jakieś stare rzeczy typu walizka właśnie i malują je na przykład w portret górnika o czterech obliczach. Są właśnie jakieś takie wielkie osobliwości. Tu właśnie mamy krasnale i myszki Miki, i to jest taka instalacja troszeczkę w duchu Liliany Porter właśnie, wyjęte z kontekstu postaci, które robią jakieś nowe rzeczy. No tak naprawdę największym tak naprawdę w jakimś duchowym bliźniakiem Liliany Porter myślę był Władysław Hasior, który nobilitował te przedmioty zwyczajne, banalne. To widać przede wszystkim w tych jego asamblażach, które na przykład można zobaczyć w Gorzowie, gdzie on wykorzystywał, właśnie tworzył całe takie gablotki z figurkami kupowanymi na odpuście. To w latach 60. było fenomenem. Można zobaczyć dokument, taką krótką etiudę Jerzego Hoffmana, Jarmark Cudów właśnie, jak takie targi wyglądały jeszcze w latach 60., gdzie obok handlarzy cudownymi lekami, handlarzy dewocjonaliów i tak dalej, wielkim przebojem była loteria fantowa, gdzie można było wygrać figurki gipsowe. I te figurki gipsowe, to jest moda, która została opisana prawdopodobnie tylko przez etnologów. Może, muszę się zastanowić, może Marek Nowakowski o tym pisał na przykład, albo któryś z pisarzy, którzy mieli taką czujność właśnie na takie marginesy codzienności. Może Białoszewski, nie wiem, ale na pewno był tam pies Bobik. Były tak zwane Wenusy, czyli takie ala antyczne figury, ale inspirowane raczej taką rzeźbą, takimi nudesami niemieckimi z końca XIX, początku XX wieku właśnie, typu pani ściąga ubranie dyskretnie. Właśnie były bobiki, były kotki, tu moje dinozaurokotki pewnie się pojawią w tym przeglądzie, które udało mi się kupić, właśnie pochodzące z takiej loterii. Co ciekawe, były takie fabryczki właśnie tych figurek gipsowych również w samym centrum Warszawy, bo Aleksander Jackowski, jadąc na odpust w Białymstoku, zanotował sobie jeszcze przed epoką RODO adresy. Oczywiście te budynki już dawno, dawno nie istnieją i na ich miejscu są budynki znacznie bardziej prestiżowe niż jakaś szopa, ale można sprawdzić, na przykład pan Czesław Pywaszewski był producentem takich figurek gipsowych i właśnie sprzedawał. Również były takie figurki sezonowe tam, typu portrety Kościuszki na przykład, czy Kopernika. Ich zachowało się raczej niewiele. Myślę, że gdzieś w archiwum Muzeum Etnograficznego naprzeciwko pewnie. Tam wiem że jest na wystawie o świętowaniu, są któreś z tych figurek odpustowych. No i jest oczywiście Łabędź z opony, który jest zjawiskiem w Polsce relatywnie nowym, natomiast w Australii jest znany już od lat 50. Jest to prawdopodobnie najbardziej zaskakująca biografia rzeczy, jaką przy pracy nad wyrobami udało mi się odkryć, że właśnie te dekoracje, które wszyscy kojarzą albo z dziedzictwem Adama Słodowego, albo w ogóle taką kreatywnością typową dla Europy Środkowej i Wschodniej, tak naprawdę są elementem takiej nostalgii za latami 60. w Australii. To jest taki pakiet cały Australianów właśnie, że klapki, deski surfingowe, konkretny model. No i właśnie te łabędzie, które zdobiły ogródki w przedmieściach. Na przedmieściach przede wszystkim Melbourne właśnie. Gliniana koala i łabędź opony były takimi typowymi dekoracjami. Także bywa, że jakąś zupełnie okrężną drogą, czy ja mam wrażenie, że to jakieś chyba jakieś kosmiczne symetrie, jeżeli miałabym w to wierzyć, po prostu, że w różnych miejscach na świecie jednocześnie ktoś wpada na podobny pomysł. Tak się dzieje czasami z wynalazkami, na przykład, nie wiem, z kinematografią. Pamiętamy tego, kto opatentował, czy tego, kto nagłośnił jakąś sprawę. Natomiast okazuje się potem, że może troje, czworo wynalazców gdzieś w różnych miejscach na świecie jednocześnie wpadało na pomysł podobny. No i właśnie to udało mi się odkryć przy okazji Monideł, które też zawsze wydawały mi się starsze niż w rzeczywistości. One wydawały mi się czymś jakby z początków dziejów fotografii, natomiast tak naprawdę były odpowiedzią na rozpowszechnienie się aparatów małoobrazkowych. Tego, że fotografia straciła swój prestiż takiego oficjalnego portretu wykonywanego w studio, czegoś drogiego, takiej cennej pamiątki. W związku z tym ktoś wpadł na genialny pomysł tworzenia portretów, które przypominały portrety malarskie, a były wykonane na podstawie fotografii, czyli tak naprawdę był mocny retusz nałożony na fotografię, najczęściej jeszcze skompilowaną, na przykład tworzono portrety ślubne z dwóch zdjęć legitymacyjnych czy dowodowych. I przerabiano je według obowiązującego wzorca urody z różnym powodzeniem, dlatego że zachowały się listy niezadowolonych klientów, którzy pisali do rzemieślników w odpowiedzi na tę potwarz. Zresztą w opowiadaniu Moni Dwojana Himmelsbacha, z którego prawdopodobnie wzięła się w ogóle cała nazwa tego fenomenu. Również klient jest początkowo niezadowolony, ale odrobina perswazji i alkoholu sprawia, że zmienia zdanie. Także faktycznie z monidłami one jednocześnie pojawiły się w bardzo podobnym czasie w Brazylii i zastanawiałam się, czy w jakby jakimś podobnym czy z jakąś linią tutaj wspólną nie będzie wątek polonijny, ale okazywało się właśnie, że one były modne w ogóle nie wśród Polonii, w ogóle wśród niebiałej ludności, w regionie, w którym Polaków nie było, więc chyba zupełnie niezależnie te mody się rozwijały, ale wyglądają one bardzo podobnie. Po portugalsku się nazywają retratos pintados, jeśli dobrze pamiętam, no i wyglądają zupełnie jak nasze monidła. Tutaj jesteśmy w gościnie u Kory Kowalskiej, która myślę, że obok Mireli von Chrupek jest prawdopodobnie, ma taką wrażliwość najbliższą Liliany Porter i również układa sytuację właśnie te mini dioramki. No, ona jest kolekcjonerką zupełnie profesjonalną, jak widać. To znaczy jej mieszkanie jest takim muzeum właśnie, w którym przedmioty są albo pogrupowane tematycznie, albo są pogrupowane właśnie w ramach jakichś interakcji. Zdarzają się zaskakujące odkrycia, na przykład tutaj jest historia znalezienia tego obrazu, o tym, że znalazł go brat i zaniósł do bloku. Jest bardzo duża kolekcja dewocjonaliów, które również są nie tylko ilustracją danej mody w sensie estetyki, ale także technologii, co widać właśnie po tym plastiku, to jest plastik z odzysku. No i tak naprawdę on opowiada nam, jest taka, myślę, że biografia małych rzeczy par excellence, bo opowiada nam tak naprawdę historię drobnego rzemiosła w PRL-u, to znaczy tego, że w drobni rzemieślnicy zrzeszeni w spółdzielniach zawsze byli na końcu łańcucha dostaw, dostawali najmniej plastiku, w związku z czym wykorzystywali plastik z odzysku, z opakowań, z jakichś rzeczy ze sklepu 1001 drobiazgów. Właśnie z domieszką piasku przerabiali go na ten taki marmurek charakterystyczny. No, natomiast właśnie jeżeli chodzi o wzory w dewocjonaliach, one są zdecydowanie XIX-wieczne, biorą się z takiej estetyki śliczności końca wieku XIX, malarzy austriackich, takich jak Giovanni na przykład, który oczywiście nazywał się zupełnie inaczej, znacznie bardziej prozaicznie i po niemiecku, no ale oni wszyscy mieli włoskie pseudonimy, na przykład nieco upiększali powiedzmy ostatnią wieczerzę, dorabiając tam dywany, kwiaty i tak dalej, tak żeby to było zgodne z gustem mieszczańskim. No jest widać tutaj dużo takiej galanterii odpustowej, co również wiąże się jakoś tam z historią tworzy sztucznych. Tu koralgol z grzywką charakterystyczną, oczywiście są brzydkie smerfy, zaraz pewnie nadjedzie brzydka Miki. Nie wzięłam jej dzisiaj ze sobą, ale kiedy Moja ulubiona brzydka Miki to jest ta Tricky Trapeze podskakująca na trapezie. W latach 80. i 90. hit odpustowy. Jest to polska przeróbka zabawki amerykańskiej z lat 60. I dopiero kiedy dostałam w prezencie oryginał, zobaczyłam pod iloma względami ona się różni i po prostu jakby jest to centrum i peryferia. Oryginalna zabawka ma jasne kolory, czyste, jest wykonana z gładkiego plastiku i jest pomalowana ładnie, nie ma żadnych odstających krawędzi i podskakuje jak należy, ten mechanizm działa. Moja myszka Miki nie działa. A to jest, tak, to jest też mała toaleta właśnie zaaranżowana przez Korę. Takie małe mieszkanka są robione. Bardzo polecam jej stronę Od Rzeczy Skład, gdzie jest bardzo dużo tych dioramek i bardzo dużo takich malutkich impresji właśnie, małych impresji z udziałem małych rzeczy. Mam nadzieję, że ona się nie pogniewa, że w tym przeglądzie są jej zdjęcia. No dobra. O czym mówiłam przed misiową toaletą, przepraszam? W myszce, dziękuję bardzo. W myszce nie działa mechanizm. Myszka jest pomalowana tak, że ma jedno oczko bardziej niż drugie. Ma kolory, które są jakby takie naturalnie brudne, to znaczy to nie jest biel, tylko to jest taka zszarzała biel. To nie jest czerwone, tylko to jest taki czerwono-szary właśnie marmurek. Jakby wszystko było skażone takim wrośniętym brudkiem w tym plastiku z odzysku. Mechanizm nie działa, bo jest po prostu na sznurku i ona tak się jakby ledwie podnosi po prostu, taka anemiczna jest ta myszka strasznie. Ma krawędzie takie odstające, bo widać po prostu, że te wtryskarki, gdzie produkowano te zabawki, były mocno niedoskonałe. No i w dotyku jest szorstka, dlatego że ten recyklingowany plastik był często mieszany z piaskiem czy innymi materiałami właśnie, żeby go zagęścić, bo pół produktów nie wystarczało. No i po prostu jakby to mi uświadomiło w pełni różnicę jakby wzorów estetycznych tego oryginału i kopii, czyli jakby tego, co powstaje na wzór jakiegoś pożądanego oryginału, który z jakichś przyczyn nie jest dostępny, w związku z czym dostępnymi środkami takimi brykolażowymi, jak to Claude Lévi-Strauss mówił właśnie, czyli z udziałem takich metod, technologii i materiałów, które są bieżąco pod ręką, można uzyskać efekt podobny, podobnie działający, w jakiś sposób podobnie wyglądający do tego oryginału, który się nam podoba. No i myślę, że to widać doskonale właśnie, czy w takich drobnych dewocjonaliach, czy w obiegu pamiątkarskim, w gadżetach, często w zabawkach właśnie, w których ta imitacyjność, ona tworzy też jakąś nową jakość. Ona tworzy jakąś nową jakość, taką outsiderską, powiedziałabym, dlatego że widać, dlatego jakby mała autoreklama nazwała moją książkę Wyroby, dlatego że jakby wyroby są własne, prawda, że to jest na hasło wyroby mamy odzew własny, że powiedzmy fabryczne mogą być produkty, natomiast wyroby mają w sobie właśnie to takie echo rzemieślnicze, takiej produkcji garażowej, która no, tak naprawdę jeszcze w latach 90. u nas troszeczkę się utrzymywała, to widać, że w obiegu były jeszcze na przykład podróbki z Gwiezdnych Wojen, czy z innych filmów science fiction, czy z animacji. One potem nie produkowano ich nie tylko ze względu na łamanie praw autorskich, ale też nieprzestrzeganie zasad BHP i używanie jakichś tam mocno toksycznych składników, które nie spełniały tej normy CE. To pamiętam, że moja siostra twierdziła, że to znaczy clown emulsja, więc po prostu one nie spełniały normy clown emulsja, już nie były produkowane. Natomiast można było dostać jeszcze jakieś ich resztki w kioskach. One w tej chwili są niesamowicie drogie. Wyszedł katalog polskich figurek z Gwiezdnych Wojen. Jest też film dokumentalny Wojna Gwiazd właśnie o fenomenie tego filmu w Polsce i o fandomie. I właśnie o tym, w jaki sposób te figurki były produkowane. Elektrospółdzielnia w Gdyni była producentem głównym oraz spółdzielnia Wyroby Różne z Łodzi. Jest to najpiękniejsza nazwa. W elektrospółdzielni było tak, że ktoś dostał katalog figurek z Gwiezdnych Wojen, w związku z czym one nawet nie powstawały na podstawie oryginałów, tylko na podstawie fotografii z katalogu. Pracownicy tej spółdzielni, oni nie znali tego filmu, jakoś tam kojarzyli go może z Planetą Małpką, utożsamiali, nadawali bohaterom swoje imiona typu Człowiek Mucha albo Rura. I one czasami są niekompletne, mają, nie wiem, powiedzmy, jakby jedna postać ma nogi, inne i tak dalej, jakby kolory są, jest różowy Yoda, zielony Vader i tak dalej, więc są bardzo, bardzo interesujące te fenomeny. No i one wśród amerykańskich przede wszystkim kolekcjonerów osiągają bardzo wysokie ceny i co ciekawe, obok polskich podróbek figurek z Gwiezdnych Wojen, najbardziej pożądane są i dość podobne są argentyńskie i to jest kolejny jakiś południowoamerykański link, zresztą właśnie Liliana Porter jest artystką argentyńską, więc mam wrażenie, że i dość często wpadałam właśnie na to, że często to, co ja kwalifikowałam jako wyroby, znajdowałam potem gdzieś na blogach kolekcjonerów właśnie z Ameryki Południowej, że właśnie w Argentynie czy w Brazylii powstawały podobne rzeczy. To jest kotek gipsowy z loterii fantowej. To nie są moje kotki dinozaury, ale moje są podobne. One w środku mają taki gruby drut. No jest wyrób, tak, tu jakiś gorzowianin produkował te formy i wyroby gipsowe. No i tutaj te drobiażdżki tak naprawdę to jest historia małego rzemiosła polskiego i wędrówek różnych wzorów. Właśnie Kora Kowalska jest chyba jeszcze lepsza niż ja w tropieniu tego, skąd się wzięła jakaś ilustracja. Właśnie tutaj jest brzydka Miki, jakaś brzydka Miki Bis, które już tutaj wchodzą w erę kosmiczną i lecą sobie gdzieś tam na Sputniku. To jest właśnie mój ukochany. Ja mam takiego tylko bez ucha. Tu znów właśnie dewocjonalia, które tak naprawdę jakby one w różnych krajach wyglądają podobnie, tylko różnią się troszeczkę jakością wykonania. Może te zachodnie trochę bardziej się błyszczą, ale gust jest dość podobny, to znaczy no jest to taka bardzo spopularyzowana i bardzo, bardzo w wersji pop jakaś wersja estetyki barokowej, to znaczy, że musi być dużo dekoracji, że musi się błyszczeć, że musi być złoto i tak dalej, więc myślę, że tak naprawdę właśnie barok jako epoka odcisnął jakieś najsilniejsze piętno na wyobraźni wiernych w katolicyzmie. To są właśnie dość dużo z tych dekoracji z dzisiejszego punktu widzenia jest kompletnie nieakceptowalna. One mają w sobie bardzo dużo orientalizmu przede wszystkim i właśnie takiej egzotyzacji innego. Trafiłam niedawno na takie przedziwne rzeźby właśnie na jednym z targów staroci i one są dla dzisiejszego odbiorcy są dość wstrząsające. Myślę, że one jakby wynikały wówczas jakby z pewnej nie wiem, z pewnej naiwności. Przede wszystkim, ja teraz troszeczkę badam ten temat, przede wszystkim w muzyce popularnej właśnie, temat egzotyki i takiej lounge music, jak ona przejawiała się w Polsce lat 60. I jak wyobrażano sobie egzotykę i czym ten koncept w ogóle był. No ale właśnie tutaj jakby bardzo, bardzo wiele z tych z tych przedmiotów znajdujemy podobne wzory jakby wędrujące, nie tylko w obrębie sąsiednich krajów, ale też z daleka właśnie tam były te mewy ze Świnoujścia i z... ze Świnoujścia jeszcze niemieckiego i potem z Ustki. Właśnie tutaj widać, że jest Sarenka Bambi, winogrono zielone. Charakter pisma też jest rzeczą, która mnie bardzo ciekawi. Dlatego, że myślę, że w nim też coś się rejestruje. W drobiazgi typu biżuteria, dekoracje właśnie takie, one to jest przede wszystkim historia nie tylko wzorów, ale również tworzyw sztucznych. Dlatego, że jakby to jest przejście z bakelitu przez celuloid do plastiku i to jest właśnie moja brzydka Michi, która chciałaby podskoczyć, ale robi to z dużym trudem. No i widać, że wygląda też troszeczkę jak takie narzędzie tortur. Tutaj widać, że jest po raz kolejny właśnie też maluch, który nie jeździ, w środku jakiś taki biedny crash test dummy. To jest wyrób nowy, czyli to jest jakaś dziwna mutacja minionka ze Spider-Manem. Tu są wyroby w terenie, czyli bramy z resztek pofabrycznych. Tu nowe zjawisko, które obserwuję, czyli tabliczki zamiast uwaga, zły pies. W tej chwili widujemy raczej posprzątaj po swoim psie. I bardzo, bardzo różne... O, tu przepraszam bardzo za ten niecenzuralny obrazek, ale po prostu ktoś zrobił dioramę, to jest właśnie z Targu Mikołowskiego. Także przepraszam, nie przewidywałam tego. No ale to... No musiałam zrobić temu zdjęcie, tak? To jest mój krasnal bakelitowy. Mój pierwszy bakelit. Właśnie to jest... najszlachetniejszy z tych wszystkich tworzyw epoki plastiku. I czy to jest ostatnie zdjęcie w naszym slideshow? Tak. Dobrze, to ja bym chciała zapytać jeszcze, czy mają Państwo jakieś pytania? Trochę to była chaotyczna podróż, ale też dlatego, że temat jest taki. Myślę, że jakby trudno jest z nim znaleźć może chronologię. Myślę, że tak naprawdę taką główną linią jest to długie trwanie wzorów XIX-wiecznych. Jest to, że one często są też produktem ubocznym jakiejś nowej technologii. Najbrzydsza Miki. Kosztowała mnie złotówkę w Bytomiu i potem nosiłam ją w kieszeni, kiedy ktoś podawał mi jakąś wysoką cenę za jakąś rzecz, to wtedy pokazywałam tę myszkę i mówiłam, proszę pana, ta myszka kosztowała mnie złotówkę, a pan życzy sobie tyle. Proszę. Wojna Gwiazd, tak. Proszę. To jest z zeszłego roku i to jest film Jakuba Turkiewicza, tak, film dokumentalny. Jakub Turkiewicz. Turkiewicz, tak. Wiem, że jest, to znaczy na pewno warto jeszcze jest, z tej samej tematyki na Instagramie jest profil Star Warsaw i tam można znaleźć właśnie przegląd kolekcji. Na pewno od rzeczy skład też, kratki, furtki, płotki na Instagramie bardzo. Tam jest dużo hitów działkowych, także to bardzo polecam. Polecam bardzo książki Andrzeja Banacha, polecam książkę Przemysława Burcharda Za ostatnim przystankiem, polecam archiwum na cyfrowej etnografii, cyfrowaetnografia.pl. Tam jest dużo, zwłaszcza numerów z połowy lat 60., wczesnych 70., gdzie jest na przykład, to chyba w roku 64 była taka wielka debata na temat kiczu i tam jest dużo super ilustracji naprawdę. Polecam bardzo, bardzo wydawnictwa Not Fot ze zdjęciami Władysława Hasiora i w ogóle jego notatniki fotograficzne, które są dostępne na stronie internetowej Muzeum Sztuki Nowoczesnej, jeśli dobrze pamiętam. I są również wydawane właśnie w formie, zdaje się, kwartalników właśnie. One są uporządkowane tematycznie, są malowane domy, są pomniki. jest to, co Hasior nazywał sztuką prowincjonalną, czyli po prostu super wyroby z lat 70., takie zupełnie jakieś psychodeliczne dekoracje, polski gierka, gdzie są i tablice, i plakaty propagandowe, ale też na przykład, nie wiem, jakieś mini zamki, które ludzie sobie budowali z własnej potrzeby, właśnie jakieś przedziwne krasnale, witacze, czy dekoracje ogrodowe właśnie z taką małą mechaniką. Także to również bardzo polecam i w ogóle zainteresowanie się dorobkiem Hasiora. Przemysław Burchardt też wydał książkę Przewodnik kolekcjonera, który jest super. No i książka, która zmieniła moje życie absolutnie wiele lat temu i która sprowadziła mnie na drogę szukania dziwnych rzeczy i różnego rodzaju odpadów kultury i popkultury. Książka Janusza Dunina, Papierowy bandyta, która jest poświęcona właśnie wydawnictwom groszowym. Teksty Aleksandra Jackowskiego na pewno w polskiej sztuce ludowej kontekstach. On bardzo dużo pisał na ten temat. Także to tak z głowy. No i staram się dużo wrzucać, jeżeli coś znajdę ciekawego, to też no moja strona Duchologia oczywiście i mój Instagram. Także przepraszam za autoreklamę, ale tam po prostu się dzielę znaleziskami. Także to dlatego. Proszę. Wszyscy mnie o to pytali, ale to jest na pewno Miki, który również, on jest tutaj w kolorze takim plastusiowym, ale jest też żółty, jest czerwony i to jest na pewno myszka Miki. Tutaj tego dokładnie nie widać, ale po prostu on ma taki nos jak ryjówka. Jest przedziwny. Plastuś ma taką poczciwą minę, płaską. Natomiast to jest po prostu myszka zła. Jeszcze znajdę wersję, to jest wersja taka gdzieś z muzeum w Kazaniu, bo ją spotkałam też w Rosji, ona po prostu za mną chodzi. Tak, i to jest właśnie ona. I tutaj widać, jak bardzo jest ryjówkowa. Właśnie z takich, nie wiem, z nowości. Tu na przykład to jest jeden z takich niewielu wyrobów typu nowum, czyli podskakujący Robert Lewandowski. Myślę, że to chyba jest Lewandowski, bo to było zaraz przed Euro. Właśnie zrobiłam mu zdjęcie. To jest jedno z moich ulubionych znalezisk, czyli te upiorne kotki. I to jest właśnie też plastik recyklingowany. No, gdzie szukać? Na pewno jest dużo takich rzeczy na Eliksie, na przykład, że ktoś wyprzedaje, powiedzmy, pudło starych rzeczy z PRL-u i tam jest powiedzmy 49 kiepskich i nieciekawych i niekompletnych rzeczy, ale jedna jest super. Często można je kupić tanio i w ogóle rozmowy z tymi sprzedawcami też są ciekawe, dlatego że oni jakby wchodzą w internecie w tryb targowy od razu i próbują zaproponować ci coś jeszcze i coś jeszcze i coś jeszcze i pytają, czy a nie lubi pan wilka i zająca, a nie chce pan obrazka z papieżem i tak dalej. Po prostu tego jest targowanie się tylko w wiadomościach na Eliksie, więc polecam też takie zajęcia. Ona wykłada faktycznie, to znaczy wykładała na pewno, zdaje się na archeologii, bo ona jest właśnie z zawodu archeolożką i brała udział w wydobywaniu różnych, w takiej archeologii niedawnych czasów w Gdańsku właśnie, z tych znalezisk z czasów wojennych i faktycznie ona wykładała na pewno na archeologii, ale nie jestem pewna, czy to dalej robi. Na pewno wiem, że ona pisze dużo o znaleziskach z Gdańska i w ogóle o takich gdańskianach. Także to tu jeszcze muszę opowiedzieć właśnie o tym znalezisku. Jest to prawdopodobnie najbardziej niezwykła rzecz, jaką udało mi się znaleźć kiedykolwiek w jakimś ogrodzie i to było podczas wyroby tej książki, która powstała w dużym stopniu dzięki wycieczkom rowerowym po Śląsku i Zagłębiu. Podejrzewam, że Ruda Śląska jest najdziwniejszym miastem w Polsce w ogóle, jeżeli chodzi o natężenie dekoracji, właśnie dziwnych domków, dziwnych ogródków i tak dalej. Serdecznie polecam, jest tego mnóstwo. I właśnie podczas jednej z takich wypraw w pewnym momencie zatrzymałam się i o mały włos nie miałam jakiegoś wypadku na prostej drodze, dlatego że oto spojrzała na mnie ta gigantyczna kaczka. No, nie mam pojęcia, nie było tam nikogo akurat w tym domu, bo chciałam koniecznie zapytać o jej historię. Podejrzewam, że ona jest z karuzeli i ktoś po prostu ją zdemontował i umieścił w swoim ogrodzie. I gdzieś tam za domem była jeszcze druga. Także faktycznie to było jedno z najdziwniejszych znalezisk. No i tutaj już nie mam w tym przeglądzie, dlatego że zrobiłam to zdjęcie wczoraj, ale właśnie też byłam na rowerze po raz kolejny w Rudzie Śląskiej i zrobiłam tam zdjęcie dyskretne przez okienko czyjegoś domu, takiej dekoracji, gdzie właśnie są te takie słodziaśne obrazki dzieci z lat 30., takie koloryzowane bibułką. I coś, co ktoś nazwał w komentarzach wegańskim jeleniem, czyli korzenioplastyką udającą poroże. Więc faktycznie po prostu bardzo, bardzo polecam wyprawy do tego miasta, chociażby po to, żeby zobaczyć stary szyld Salon Wróżb w dzielnicy Wirak. Więc na pewno reklamuję turystykę regionalną tutaj. Bardzo dużo moich znalezisk stamtąd pochodzi. Myślę, że tak, Trójmiasto i Ruda Śląska to są takie jądra dziwności w Polsce. Tak, to jest Ruda Śląska Halemba. Tak, tutaj jest ta przedziwna jakaś pani Szrek porzucona. To jest z kolei miejscowość Orzesze. Właśnie też ktoś porzucił ją w ogrodzie. No, tu są łowy z Bytomia. Lusterka, pieski. Właśnie bardzo często jest tak, że to, co mnie ciekawi bardzo, to jest, kiedy nowa technologia jakaś, czy nowy materiał zostaje zaadaptowany. Teraz to się dzieje, myślę, przede wszystkim możliwości wykorzystania obrabiarek CNC, czyli na przykład to, co można wyciąć i jak, i z jakiego materiału. Dlatego, że te technologie są teraz bardziej dostępne. Ja rozmawiałam z ludźmi, którzy sobie też sami budują te obrabiarki po prostu z części z innych maszyn. Okazuje się, że tak naprawdę coś, co było strasznie drogie, w tej chwili można sobie przy odrobinie dobrej woli właśnie skonstruować samemu. No i w ten sposób powstają takie dekoracje, które teraz są popularne i myślę, że pewnie zostaną jakimś tam echem naszej dekady, czyli na przykład takie wycinane literki, z których można sobie ustawić jakiś napis właśnie. No i polecam też wycieczki do sklepów Wszystko za 4 złote, bo moim zdaniem tam właśnie, jeżeli coś tam trafia, to znaczy, że jakiś wzór się demokratyzuje i że trafia już w taki zupełnie powszechny gust i ma dużą szansę zostać właśnie zapamiętanym jako wyrób taki czasów współczesnych. To jest też przedziwna lampa z kotkiem. Ktoś potem zdemontował tego kotka i widziałam, że próbował sprzedawać samą tą część. Wygląda, jakby ktoś go namalował lakierem do paznokci i zastanawiałam się, czy kupić, czy nie kupić. No w końcu nie kupiłam, bo nie wiedziałam, co bym z nim mogła zrobić, ale bardzo mi się podobał. No i tutaj właśnie te kotki brazylijskie, które przypominają trochę nasze polskie wyroby gipsowe. Inkrustacja z jeleniem w tle. Jeżeli ktoś jeszcze ma jakieś pytania, to oczywiście zapraszam. Dobrze, jeżeli nie ma pytań, to bardzo dziękuję.